Kochani, czy możecie, czy możecie podnieść rękę, kto lubi historię, słuchać historię ludzi, prawdziwe historie życia ludzi, takich biblijnych, czy też niebiblijnych, ludzi, którzy opowiadają o swoim życiu. Ktoś lubi? Okej, to dzisiaj będzie opowiadanie. Mam nadzieję, że nie zanudzę was, bo ta opowieść, ona nie może zanudzić, bo bohater tej opowieści to nietuzinkowa postać. Ogólnie będą dwóch bohaterów tej opowieści, dwóch takich największych, jeden większy od drugiego. Przekonajcie się sami. Kilka słów wstępu. Nie wiem jak u ciebie w życiu, ale u mnie i potwierdziły to inne osoby. Jest tak czasami, że kiedy idziemy przez życie z Bogiem, to czasami mamy wrażenie, jakbyśmy chodzili zamkniętymi oczami, bo mimo to, że widzimy, to jednak zastanawiamy się, gdzie mam pójść, do kogo pójść w danej chwili. Słyszę Ewangelię i Ewangelia mnie pobudza, ale tak na dobrą sprawę, no nie wiem jak, nie wiem kiedy, nie wiem gdzie, nie wiem po co. I na pytanie, jaka jest wola Boża dla twojego życia? Często myślę, że słyszymy odpowiedzi, jeszcze jej szukam, do końca nie jestem przekonany. Mamy wiele pytań, zadajemy, ale nie otrzymujemy odpowiedzi i wydaje nam się wtedy, że jakby Bóg milczał, a Jego obietnice zdają się nam być czasami, Boże obietnice zdają się być takie czasami nierealne, takie ojejku, dla tej osoby Boża wola tak, ale dla mnie? Jejku, ja nie, ja się na przykład nie nadaję do tego i wielu proroków, szczególnie młodym wiekiem, mówiło mi, Panie, poślij kogoś innego, ja jestem za młody, ja nie umiem mówić i tak dalej, i tak dalej. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem człowiekiem z przeszłości, i jak się domyślam, prawdopodobnie każdy z was słyszał o mnie. Dość często możecie usłyszeć o mnie w kościołach. Jednak wierzcie mi, że w XXI wieku, gdybym zrobił dziś to, co zrobiłem wcześniej, to czego dopuściłem się blisko 4000 lat temu, to ludzie by uznali mnie za człowieka, którego można postawić tylko przed sądem. Dziś ludzie piszą natomiast o mnie książki, a moja historia życia jest inspiracją dla wielu ludzi. Dziś nazywają mnie bohaterem wiary, ale według waszych kryteriów, takich jak ja, nazywa się fanatykami, nazywa się wyrodnymi rodzicami albo takimi degeneratami, takimi zepsutymi. A więc czy jesteście nadal gotowi na moją opowieść, na moją historię? Otóż nazywam się Abraham i mało brakowało, a własnoręcznie zabiłbym swojego syna. Miałem zamiar złożyć go w ofierze Bogu. Wiem, o czym myślicie, to takie dziwne, ale uwierzcie mi, ja nie urodziłem się w patologicznej rodzinie i nie miałem ze sobą jakichś większych problemów. A więc, no tak, co możecie pomyśleć o mnie? Wszystko zaczęło się pewnego dnia, kiedy to Bóg do mnie powiedział. Przemówił do mnie i zaczął ze mną rozmawiać. Mieszkałem wtedy w naprawdę dużym mieście, które się nazywał Ur. To miasto, to miasto gwarantowało przyszłość. W tym mieście, jeśli chciałeś zrobić interes, to miasto było najlepsze do tego, żeby zrobić tam interes. Jeśli chciałbyś posłać swoje dzieci do najlepszych szkół, no to właśnie to miasto zaspokojałoby Twoje potrzeby. Tam była dobra edukacja. W tamtych czasach nie było zbyt wielu takich miast. Wtedy uważałem, że tylko głupiec mógłby zrezygnować z tego miasta i opuścić to miasto na rzecz czegoś innego. No ale już powiedziałem, że wszystko zaczęło się od tego, kiedy Bóg do mnie przemówił osobiście. Pewnego dnia Bóg po prostu wdarł się do mojego życia. Wdarł się i powiedział, żebym tak. Zostaw Ur, swoją rodzinę i idź do ziemi, którą ci wskażę. Brzmiało to tak, to było czyste szaleństwo. No bo czy na pewno Bóg, ten Bóg, prawdziwy, żywy Bóg, przecież mam tu rodzinę, mam tu wszystko, a On chce, żebym ja odszedł z tej ziemi. Oczekiwał, że zrezygnuję z marzeń, z reszty życia, z tego wszystkiego, co mnie otaczało, z mojej rodziny, z moich sąsiadów. On zmienił poukładane moje życie. Zmienił je totalnie. Na dobre. Muszę wam jednak też powiedzieć, że mimo iż byłem religijnym człowiekiem, ponieważ jako poganie mieliśmy wielu bogów, ogólnie nam to nie przeszkadzało, ale nie czułem się z tym dobrze, nie czułem się z tym najlepiej. I kiedy przemówił do mnie Bóg i postawił wyzwanie dla mojego życia, pomyślałem sobie, szykuje się niezła przygoda i było to troszeczkę takie ekscytujące. W końcu mogę mieć relację z żywym i prawdziwym Bogiem, który czegoś ode mnie oczekuje, a nie tylko skupiając się na malowanych figurkach, które tak na dobrą sprawę nie odpowiadały mi w żaden sposób. Przyszłość jednak nie była tak świetlana, jak oczekiwaliśmy, bo w końcu wziąłem Sarę, moją żonę, no i poszliśmy do krainy, do której wyznaczył nam Pan Bóg. Obydwoje z Sarą szybko nauczyliśmy się jednak, że kiedy idziesz przez życie z Bogiem, to czasami wydaje się, że jakbyś szedł na oślep. W końcu udało nam się dotrzeć do ziemi obiecanej, ale szczerze mówiąc, ta ziemia wcale nie zachwyciła nas. Dlaczego? Ponieważ w ziemi obiecanej, do której Bóg nam wyznaczył, co był? Wielki głód. Przyszliśmy do tej ziemi i co zostaliśmy? Głód. A myśmy wyszli skąd? Z olbrzymiego miasta. Zadawaliśmy sobie pytanie, czy na pewno jest tak, że Bóg chciał, żebyśmy wyszli z tamtej ziemi, z tego dobrobytu, po to, żeby pójść i zastać to, co zastaliśmy. Ale to jeszcze nie koniec problemów. Pamiętam, jak Bóg powiedział mi, że stanę się ojcem narodów. To było ciekawe doświadczenie, bo kiedy weszliśmy do tej ziemi, zobaczyliśmy głód, to pomyślałem sobie tak. Ja nie chcę być ojcem narodu, ja nawet nie chcę być ojcem żadnego plemienia, bo ja nawet swojej własnej rodziny nie jestem w stanie wykarmić w tej sytuacji, a miałbym stać się ojcem jakiegoś wielkiego narodu. Obydwoje z Sarą zawsze chcieliśmy mieć dziecko. Od zawsze. Jednak Sara, moja żona, nie mogła mieć dzieci. A ja już byłem stary. Kiedy Pan Bóg po raz pierwszy przemówił do mnie, miałem 80 lat. A Sara? Jedynie 10 lat była młodsza ode mnie, czyli miała 70 lat. Mijały lata, a co z Bożymi obietnicami? Dobiłem 90, 95, rok po roku. Ta Boża obietnica, że stanę się ojcem wielkiego narodu, brzmiało jak trochę taki żart. Ale rok przed moimi setnymi urodzinami wróciłem do domu, a moja Sara jakby rozpromieniała. W jej oczach pojawiły się takie iskierki i ona mówi do mnie tak: Abramku, będziemy mieli dziecko. Miałem 99 lat, ale jak młodzieniec chwyciłem ją i obróciłem ją dookoła siebie. Byłem bardzo, bardzo szczęśliwy w tamtym czasie. Bóg dotrzymał swoje obietnice. Chociaż w czysto ludzki sposób to dziwne. To dziwne. Mógłbym być wtedy pradziadkiem, ale nie ojcem. Jakiś czas później natomiast kilka miesięcy później na świat przyszedł nasz syn. Bóg powiedział, żebyśmy go nazwali jak? Izaak. Co znaczy? Śmiech. Co znaczy śmiech? No właśnie, ale wiecie, kiedy Bóg dotrzymał tej obietnicy, to z takiego śmiechu trochę w beznadziei czasami ludzie się... nie mogę nic zrobić i tak się uśmiecham w takiej trochę ironii, ale Bóg właśnie ten śmiech w trudnej sytuacji zamienił w prawdziwie szczery uśmiech, dając nam Izaaka. Obydwoje z Sarą, patrząc na buźkę Izaaka, to rozweselało nasze serca bardzo. Śmialiśmy się do rozpuku. I wtedy rozumieliśmy, że Bóg jest w stanie zmienić coś, co jest po ludzku niemożliwe, w coś, co jest realne i dotykalne. Nagle wszystkie Boże obietnice, które wcześniej Bóg nam powiedział, stały się realne i nabrały większego sensu. I w końcu poczułem się, jakbym wyszedł z takiego ciemnego tunelu na światło dzienne i przyjrzałem. Ach, nie wiedzieliśmy tylko z Sarą, że najgorsze jest wszystko przed nami. Kiedy wydawało się, że już wszystko jest poukładane, że Bóg spełni to, co zapowiedział, Bóg znowu do mnie przemówił. I znowu było podobnie jak za pierwszym razem. Tylko w tamtym razie, w tamtym czasie, On powiedział do mnie: idź. Prawda? Idź z Ur. Ale to miało wydźwięk jakiegoś przeżycia, jakiejś ekscytacji, jakiejś przygody. Natomiast kiedy Bóg powiedział do mnie w tej sytuacji, w ogóle nie było to ani zabawne, ani śmieszne, ani ekscytujące. Bo to, co Bóg mi powiedział, było zapowiedzią śmierci. Weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. I czasami, kiedy słyszysz takie słowa, to przychodzi na myśl, że czasami jest nie warto ufać Bogu. Bo czy na pewno jest tak, że ten Bóg jedyny żywy oczekuje syna? Oczekuje, żebym zabił mojego syna? Nie mogłem spać tej nocy w ogóle. Następnego dnia rano, wstałem bardzo wcześnie rano, bardzo wcześnie, żeby nie budzić Sarę, bo tak na dobrą sprawę ja nie wiedziałbym, co jej powiedzieć. Ale powiedziałem Izaakowi: Izaak już chodził ze mną na różne wyjścia i tam składał już ze mną całopalenia, ofiary pojednawcze, przebłagalne. Izaak wiedział, że jeśli idziemy złożyć ofiarę. Natomiast Izaak się tego nie spodziewał, bo zawsze przed dzień mówiłem mu, że wyjdziemy następnego dnia po to, aby złożyć ofiarę. Natomiast poprzedniego dnia nie powiedziałem mu o tym. Moi słudzy byli również bardzo zaskoczeni, ponieważ to oni przygotowywali drwa, to oni rąbali, to oni przygotowali wszystko do wyjścia. Im również nie powiedziałem. Wstając rano, zrobiłem to sam. Sam zrobiłem, sam wszystko przygotowałem. W końcu wyruszyliśmy w drogę. I była to długa podróż. Była to długa podróż. Ja miałem już ponad 100 lat. Od miejsca, w którym się znajdowaliśmy, do miejsca wytyczonego, góry wytyczonej przez Boga, było około 70 kilometrów. A w tamtym czasie chodzenie w środku dnia było bardzo ryzykowne ze względu na upał. Dlatego musieliśmy się śpieszyć. Przez całe życie, wyobrażacie to sobie, przez całe życie czekałem na spełnienie się obietnicy. Chciałem mieć syna. Moje marzenie się spełniło. A teraz idę, aby własnymi rękoma złożyć w ofierze mojego syna. Zastanawiam się, jak wielu ojców dzisiaj mogłoby zrobić coś takiego, o co poprosił mnie Bóg. Ilu ojców mogłoby poświęcić swojego syna dzisiaj? Nie wiem, w co bawił się Bóg. Najpierw daje mi coś cennego, a później w taki perfidny sposób chce mi to zabrać. Trudno jest pogodzić się, kiedy nasze dzieci odchodzą przed nami. Prawdopodobnie żaden z rodziców, kto nie doświadczył odejścia swojego dziecka, nie jest sobie w stanie wyobrazić, jak wielki to jest ból. Przecież dzieci to powinny być takimi listami wysyłanymi w przyszłość, w którą my nie wejdziemy. Ale one tak. Szczerze mówiąc, ufanie Bogu nie wydawało się rozsądnym wyjściem w tej sytuacji. Opuściłem Ur, bo On mi tak kazał. Przestałem czcić pogańskie bóstwa, bo to była Jego wola. Żyłem jak włóczęga w namiotach, bo On o to mnie poprosił. W całej historii było jednak coś, co nie dawało mi spokoju. Ponieważ przypomniałem sobie w drodze jedną obietnicę, którą Bóg złożył Sarze. Żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje w nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Zaraz. Bóg obiecuje, że spełnienie obietnicy ma się dopełnić w Izaaku. A teraz on prosi mnie o to, żebym ja zabił Izaaka. Zaraz, mi się kłóci coś. W które słowo wierzyć? Czy w te, które Bóg daje co do narodu, że Izaak będzie spadkobiercą i to od Izaaka dalej pójdzie? Przecież jeśli zabije Izaaka, to jak Bóg dotrzyma swojego słowa? Jednak kiedy tak się zastanawiałem w drodze, zobaczyliśmy wzgórze. I nie pozostało nic innego, jak tylko kierować się prosto dalej. Wziąłem drewno i dałem Izaakowi do niesienia. Natomiast sługi zostawiłem. Sami wspinaliśmy się na tą górę. W końcu Izaak zadał mi bardzo trudne pytanie. Powiedział do mnie: tato, a gdzie jest jagnię na ofiarę? nie namyślałem się zbyt długo i powiedziałem mu tak: Bóg upatrzy sobie zwierzynę. Bóg wybierze sobie jagnię. Nie chciałem mu wtedy mówić, ale też nie chciałem mu kłamać. W końcu dotarliśmy na to wzgórze i zbudowaliśmy ołtarz. No i w końcu Izaak dowiedział się o wszystkim. Wiecie co, nie chciałbym wam mówić o tym, co się działo na tej górze. Jeśli możecie wczuć się w tą sytuację, to nie była to przyjemna sytuacja. W każdym razie wziąłem, tak jak każdy mężczyzna, każdy ojciec pogański w tamtym czasie, wziąłem nóż i przyłożyłem mu do gardła. Wtedy jednak zabrzmiał głos: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga. I wtedy podniosłem wzrok i zobaczyłem barana, który był uplątany w pobliskie krzaki. Wiecie, chciałbym wam powiedzieć, że Bóg przygotował ofiarę. Bóg przygotował ofiarę. Zanim zdołałem się wspiąć na szczyt góry, Bóg już znalazł dla mnie i dla mojego życia rozwiązanie. Ja przyprowadziłem swego syna, a on przyprowadził ofiarne zwierzę. Ja związałem Izaaka, a on uwiązał barana w krzakach. Ja gotów byłem ofiarować swoje dziecko, a Bóg dał mi na ofiarę zwierzę. Mój syn mógł cały i zdrowy wrócić ze mną do domu. I Bóg jeszcze raz wtargnął w moje życie. Zmienił mój los. I od tamtej pory już nic nie było tak samo. Miałem wrażenie, jakby błądził w ciemnościach, ale Bóg jest tym, który wypatruje nas. On jest Zbawicielem. On jest Wybawicielem. On jest wiernym Bogiem. On też wiedział, jaki będzie mój koniec wędrówki, ale czy na pewno to był koniec mojej wędrówki? Zostały wypowiedziane jeszcze jedne słowa względem mnie. Że przez moich potomków będą błogosławione wszystkie narody ziemi. O, czyż to nie wspaniale? Zastanówmy się. Jak to się wydarzyło? W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, 29 wersecie jest napisane: Nazajutrz Jan ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: Oto baranek Boży, gładzi grzech świata. W tej samej Ewangelii żołnierze wzięli więc Jezusa i odprowadzili go, a on dźwigając krzyż swój szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiągniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Teraz już wiem, o Boże, Ty jesteś Zbawicielem. Ty jesteś naprawdę Zbawicielem, dawcą życia i ratunkiem. Boże, tylko Ty możesz zbawić człowieka. Tylko Ty możesz zbawić człowieka. Ty pozwoliłeś Izraelowi składać ofiary, tak że Twój lud mógł cieszyć się przebaczeniem i zachowywać życie. Ty dałeś swego Syna, Jezusa Chrystusa, za wszystkie narody, aby każdy, kto uwierzy w Niego, był zbawiony i mógł żyć wiecznie. Czy w Twoim życiu są momenty, w którym Bóg przychodzi do Ciebie i prosi Cię o coś, żebyś zrobił? Coś, co może wykracza poza logiczne myślenie? Coś, co na pierwszy rzut oka wydaje Ci się zbyt trudne do wykonania? Coś, co może nawet jest nieprzyjemne? Ale czy Bóg przychodzi do Ciebie? Czy słyszysz Boga? Tak jak ja usłyszałem? Wiesz, Bóg zmienił moje życie. I chcę Ci powiedzieć, że On spełnił każdą swoją obietnicę daną mi 4000 lat temu. To dzisiaj my, dzięki spełniającej się obietnicy w Abrahamie, możemy doświadczyć Bożego pojednania i przebaczenia grzechów. To dzięki ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty możemy już żyć wiecznie. To tak jak Abraham złożył całopalenie, tak Bóg złożył ze swojego jednorodzonego Syna ofiarę po to, żeby następne pokolenia po Abrahamie mogły żyć wiecznie. Chcę Wam jeszcze powiedzieć jedno, że pewnego dnia wszyscy zobaczymy się u naszego Ojca. Pewnego dnia odpowiem Ci na rodzące się w Tobie pytania, jeśli tylko będę wiedział.